Ten artykuł stanowi krytykę tradycyjnych modeli ekonomicznych, takich jak model racjonalnych oczekiwań. Modele te redukują ludzkie zachowania do abstrakcyjnych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. Autor, opierając się na teorii oczekiwań warunkowych Aleksandra Nucenadela i Johna Streffa, dowodzi, że gospodarka nie jest systemem chłodnej kalkulacji. To dynamiczny proces przewidywania przyszłości, osadzony w konkretnym kontekście historycznym i biograficznym. Główną tezą tekstu jest przekonanie, że ludzie nie posługują się jednym, uniwersalnym, modelem racjonalności. Zamiast tego dobierają narzędzia poznawcze w zależności od kosztów informacji, stopnia niepewności oraz traum i pamięci instytucjonalnej. Wykorzystują przy tym analizę danych, doświadczenie, naśladownictwo tłumu, a nawet kulturowe narracje. Analizując przykłady od przednowożytnego handlu morskiego, przez XIX-wieczne bańki nieruchomościowe, aż po traumy hiperinflacji i wojen światowych, tekst ukazuje, że racjonalność jest zawsze warunkowa i ograniczona. Tym samym gospodarka jawi się nie jako maszyna do przetwarzania danych, lecz jako scena, na której pamięć, strach i wyobraźnia walczą o prawo do nazwania przyszłości. Nie mają gospodarki bez przyszłości. Każda decyzja ekonomiczna jest zakładem zawartym z czasem. Gospodarka to przede wszystkim system przewidywania, a jej paliwem są oczekiwania. Kto je kontroluje, ten steruje zachowaniami, zanim jeszcze pojawią się fakty. Problem zaczyna się, gdy ekonomia traktuje przyszłość jak rozszerzenie arkusza kalkulacyjnego i zakłada, że ludzie przetwarzają informacje błyskawicznie i nie popełniają błędów. Koncepcja oczekiwań warunkowych uderza w pokusę jednego modelu. Nie pyta o uniwersalny sposób przewidywania, lecz o to, w jakich warunkach wybieramy konkretne metody prognozowania. Człowiek nie posiada jednego klucza do wszystkich zamków, lecz skrzynkę z narzędziami. Czasem kieruje się doświadczeniem, innym razem płaci za ekspertyzę lub naśladuje tłum. Oczekiwania warunkowe to teoria racjonalności osadzonej w kontekście. Człowiek bywa racjonalnie oszczędny i nie ignoruje danych z głupoty, lecz dlatego, że ich zdobycie kosztowałoby więcej niż możliwy zysk. W tym ujęciu oczekiwania są instytucją kulturową. Największym błędem klasycznych modeli jest moment, w którym uproszczenie zostaje pomylone z naturą rzeczy. Przykładem jest model Full Information National Expectations, który zakłada pełną informację i brak błędów. Historia jest jednak ruchem i tarciem. Informacja bywa lepka, dociera za późno lub jest psychologicznie nieakceptowalna. Teoria oczekiwań warunkowych to lekcja epistemicznej pokory. Uczy, że nie wolno absolutyzować żadnego modelu. Stabilność nie jest dowodem końca ryzyka, lecz często jego przedsionkiem. Historia nie jest prostym magazynem analogii. Jednym z najtrudniejszych zadań analizy jest rozpoznanie, kiedy przeszłość uczy, a kiedy zwodzi. Oczekiwania adaptacyjne są bezcenne w stabilnym otoczeniu. Lecz gdy zmieniają się warunki technologiczne lub geopolityczne, ta sama pamięć może stać się pułapką. Człowiek powtarza wtedy mapę dawnej drogi. Choć mostu już nie ma, koncepcja oczekiwań warunkowych pozwala opisać zarówno rozsądek, jak i błąd. Ludzie często postępują racjonalnie w ramach ograniczonych zasobów poznawczych, jednak ta sama oszczędność uwagi, która chroni przed paraliżem informacyjnym, w momentach przełomowych może doprowadzić do katastrofy. Dlatego historia gospodarcza jest tu terenem dowodowym. Epoka przednowożytna pokazuje, że ludzie budowali złożone oczekiwania bez nowoczesnej statystyki. XIX wiek obrazuje, jak ryzyko oswajano nie matematyką, lecz zaufaniem i rutyną. Wojny światowe oraz okres międzywojenny dowodzą, że szoki mogą zniszczyć całe reżimy oczekiwań. Z kolei powojenny cud gospodarczy uczy, jak sukces rodzi złudzenie sterowności. A stagflacja przypomina, że żelazne zależności mogą rozpaść się w jednym pokoleniu. Z tego wynika lekcja. Przyszłość jest zawsze przewidywana przez ludzi historycznych, nie abstrakcyjnych. Mają oni swoje biografie, lęki i interesy. Nie są doskonałymi kalkulatorami. Są użytkownikami narzędzi poznawczych. Najgroźniej jest wtedy, gdy myli narzędzie z prawdą. Oczekiwania warunkowe stanowią ostrzeżenie przed pychą prognostyczną. Uczą, że w świecie niepewności pytanie, co się stanie, jest niewystarczające. Należy zapytać, kto przewiduje? Na podstawie czego i pod wpływem jakiej opowieści? Gospodarka to nie maszyna do przetwarzania danych. Lecz scena, na której pamięć, strach i wyobraźnia walczą o prawo do nazwania przyszłości. Dla przeciętnego uczestnika rynku model równowagi ogólnej jest często fikcją. Inwestor detaliczny, który kupuje aktywów tylko dlatego, że wszyscy kupują, może być po prostu człowiekiem uwięzionym w sytuacji, w której koszt sprawdzenia fundamentów przekracza jego kompetencje i czas. Między informacją a decyzją rozciąga się cały kontynent interpretacji. Ważne jest pojęcie informacji lepkiej i zaszumionej. Informacja lepka porusza się wolniej niż rzeczywistość, ograniczają ją nawyki oraz procedury instytucji. Informacja zaszumiona to taka, którą trudno odróżnić od przypadkowego hałasu. Najbardziej dramatycznym testem dla modelu FIRE była wielka recesja lat 2007 do 2009. Gdyby uczestnicy rynku dysponowali pełną informacją, trudno byłoby wyjaśnić skalę zbiorowej ślepoty wobec ryzyk. Wiara w model stała się częścią ryzyka, które ten model miał opisywać. Wielka recesja obnażyła fakt, że rynki mogą być racjonalne lokalnie i katastrofalne systemowo. Suma takich racjonalności nie tworzy racjonalnego porządku. Czasem daje pożar. Model FIRE ma trudność z uchwyceniem przejścia od indywidualnej kalkulacji do zbiorowej kruchości. Heterogeniczność oczekiwań nie była brudem na szybie modelu, lecz krajobrazem. Każdy z aktorów rynku ma swoje powody, które są historycznie zrozumiałe. Kolejnym problemem krytyki FIRE jest niepewność w sensie Knighta. Ryzyko można obliczyć, ale niepewność pojawia się wtedy, gdy nie znamy prawdopodobieństw ani katalogu zdarzeń. Przyszłość dopiero się tworzy. Dotyczy to zwłaszcza przełomów technologicznych, wojen czy pandemii. W takich sytuacjach ludzie sięgają po narrację. Model FIRE ma ograniczoną zdolność opisu świata, w którym oczekiwania są społeczne i instytucjonalne. Może on jednak pełnić rolę dyscyplinującą. Przypominać, że ludzie reagują na bodźce i nie są biernymi odbiorcami decyzji elit. Potrzebujemy teorii bardziej pokornej, która rozumie, że racjonalność człowieka jest warunkowa i ograniczona. Model FIRE jest niewystarczający, ponieważ ludzie bywają racjonalni na wiele różnych sposobów. Gdy ekonomia usuwa różnice, zyskuje przejrzystość, ale traci wzrok. Najłatwiejszy błąd wobec ludzi dawnych epok to potraktowanie ich jako mieszkańców intelektualnego dzieciństwa ludzkości. Obraz ten sugeruje, że człowiek przednowożytny żył w świecie nieruchomym i pozbawionym zdolności do planowania. Alexander Nucenadel oraz John Streff odrzucają pogląd o poznawczej bierności dawnych społeczeństw. Właśnie dlatego, że życie było wystawione na głód, epidemie i wojny, ludzie musieli wypracować praktyczne mechanizmy przewidywania. Korzystali z doświadczenia, obserwacji przyrody i korespondencji kupieckiej. To spostrzeżenie rozbija przekonanie, że racjonalność zaczyna się wraz z formalnym modelem. Racjonalność praktyczna bywa starsza niż jej teoria. Ludzie potrafili ograniczać ryzyko na długo przed tym, zanim nauczyli się zapisywać to w równaniach. Przykładem jest biblijna historia Józefa, interpretującego sny Faraona, co prowadzi do gromadzenia zapasów. Podobną logikę odnajdujemy w pomiarach poziomu wód Nilu. Kilometr był urządzeniem prognostycznym, który pozwalał przekształcić niepewność w rozpoznawalne ryzyko. Na tej podstawie tworzy się reguły. W świecie, w którym koszt pełnej informacji jest ogromny, reguła kciuka jest tanią technologią przetrwania. Najbardziej wyrafinowany obszar przednowożytnego przewidywania stanowił handel morski. Morze łączyło w sobie ryzyka pogodowe, militarne, polityczne i ludzkie. W takim świecie niezbędna była informacja, reputacja i instytucjonalizacja ryzyka. Włoskie ubezpieczenia morskie XV wieku dowodzą, że kupcy rozumieli różnicę między ryzykiem strukturalnym a warunkowym. To rozpoznanie, że przyszłość ma warstwy, część można ocenić na podstawie powtarzalnych cech, inna zaś wymaga świeżej informacji. Stąd fundamentalne znaczenie sieci korespondencyjnych. Przednowożytny kupiec był zależny od listu niż od abstrakcyjnego modelu. Kupiec nie prognozował w pojedynkę, przewidywała sieć. Zanim powstały nowoczesne systemy danych, istniały systemy zaufania. Przeżycie jest warunkiem kolejnej transakcji. Inny typ oczekiwań rozwijał się wokół epidemii. Londyńskie Bill o mortality informowały o liczbie zgonów i ich przyczynach. John Grant, analizując te rachunki śmiertelności, pokazał, że pojedyncze zgony układają się w pewne regularności. Przejście od losu indywidualnego do wzoru populacyjnego stało się fundamentem nowoczesnego zarządzania ryzykiem. Oczekiwania przednowożytności były hybrydowe, łączyły informacje z religią, doświadczenie z przesądem. Człowiek mógł wierzyć w opatrzność i jednocześnie budować spichlerz. Metafizyka rzadko całkowicie zastępowała kalkulacje. Współczesny inwestor sprawdza rating tak, jak dawny kupiec reputację kapitana. Zmieniły się instrumenty i skala, ale nie zniknął podstawowy problem, jak działać dzisiaj wobec tego, co może wydarzyć się jutro. Przednowożytność daje współczesności lekcję pokory. Możemy dysponować lepszymi danymi i nadal źle je interpretować. Przewidywanie przyszłości zawsze było sztuką doboru narzędzi do warunków. Kto dysponuje tylko jednym modelem, zacznie nim otwierać wszystkie drzwi. XIX wiek przyniósł nową strukturę doświadczenia czasu. Przyszłość przestała być powrotem znanych zagrożeń, stała się przestrzenią przyspieszenia i masowej spekulacji. Wtedy przyszłość stała się nie tylko niepewna, lecz także plastyczna. Kapitalizm przemysłowy produkował horyzonty oczekiwań. Obiecywał postęp i zysk, jednak każda z tych obietnic miała swój cień. Postęp oznaczał twórczą destrukcję, a globalizacja możliwość zarażania kryzysem pół świata. W tym okresie kluczowe staje się rozróżnienie między ryzykiem a niepewnością. Ryzyko można kalkulować, gdy znamy możliwe wyniki i prawdopodobieństwa. Niepewność jest głębsza, gdyż brakuje pełnej wiedzy o scenariuszach i skali skutków. XIX wiek był laboratorium obu tych zjawisk. Globalna gospodarka tworzyła zależności tak złożone, że pojedynczy aktor rzadko rozumiał system, którego był częścią. Niepewność rosła, ponieważ zdarzenia zaczęły być ze sobą powiązane. Kapitalizm uczy, że brak bezpieczeństwa może być opłacalny. To lekcja niebezpieczna, bo gdy przestajemy bać się zmienności, zaczynamy mylić odporność systemu z własną nieomylnością. Bankowość XIX wieku pokazuje, że rozwój rynku nie oznaczał triumfu matematyki. Bankierzy często polegali na ocenie charakteru i reputacji klienta. Reputacja społeczna działała jako filtr zaufania. Kapitalizm mówi językiem kontraktu, ale oddycha powietrzem reputacji. W świecie realnym reputacja jest tańszym zamiennikiem pełnej wiedzy. Jeszcze bardziej masowy charakter miała XIX-wieczna spekulacja nieruchomościami. Industrializacja i urbanizacja stworzyły nowe miasta. W świecie bez systemów emerytalnych kamienica czynszowa jawiła się jako rozsądna polisa na przyszłość. Długotrwały wzrost cen w XIX wieku uśpił czujność inwestorów. Kredyt hipoteczny pozwalał nabywać więcej niż wynikało z realnego kapitału. Ludzie kupowali nie dlatego, że obliczyli ryzyko, lecz dlatego, że inni tak robili. Tu teoria oczekiwań warunkowych odsłania mechanizm społecznego naśladownictwa. Tak rodzi się kaskada informacyjna. Nieruchomości są na to szczególnie podatne, ponieważ łączą ekonomię z godnością społeczną. Równie pouczający jest rozwój ubezpieczeń. Profesjonalni ubezpieczyciele często przedkładali doświadczenie i tradycyjne taryfikatory nad abstrakcyjne wyliczenia. Nowe narzędzia nie wygrywają samą elegancją, muszą stać się instytucjonalnie użyteczne. W tym kontekście interesująca jest polemika z hipotezą, jakoby ubezpieczenia społeczne wprowadzone przez Bismarcka natychmiast skłoniły robotników do ograniczenia liczby dzieci. Pierwsze emerytury publiczne były zbyt niskie, by zastąpić dzieci jako zabezpieczenie starości. To przykład błędu nakładania dzisiejszej racjonalności na ludzi z dawnych epok. Mechanizm jest logiczny, lecz sama logika nie wystarcza. Nie można pominąć poziomu zaufania do państwa czy doświadczeń klas ludowych. Między prawem a zachowaniem leży zaufanie, a ono jest wolniejsze niż druk legislacyjny. XIX wiek obnaża prawdę o modernizacji. Nowoczesna gospodarka to nie przejście od emocji do rachunku, lecz narastająca komplikacja relacji między jednym a drugim. W tej epoce kluczowa staje się intuicja twórczej destrukcji Schumpetera. Kapitalizm buduje, niszcząc wcześniejsze formy życia. Innowacja dla przedsiębiorcy jest obietnicą fortuny, dla rzemieślnika zapowiedzią degradacji. Ci, którzy posiadają kapitał, inaczej postrzegają ryzyko niż ci, których jedynym zasobem jest praca. Wszyscy poruszali się w świecie coraz bardziej połączonym, a jednocześnie poznawczo nierównym. Dzisiejsza globalizacja cyfrowa nie jest zerwaniem z tamtą logiką, lecz jej przyspieszeniem. Mechanizm pozostaje podobny. Im bardziej system jest zintegrowany, tym trudniej oddzielić lokalny sygnał od globalnego skutku. Rynek nie karze za wiarę natychmiast. Najpierw pozwala jej zarobić. W koncepcji oczekiwań warunkowych XIX wiek zajmuje miejsce kluczowe. Pokazuje on, że kapitalizm rozszerza narzędzia przewidywania, lecz nie usuwa ludzkich ograniczeń. Modernizacja nie zabija dawnych oczekiwań, ona je przebiera i instytucjonalizuje. XIX wiek nauczył ludzi, że przyszłość jest rynkiem. Można ją kupić na kredyt lub ubezpieczyć. Ale wystawienie jej na rynek nie czyni jej mniej niepewną. To pokusa elegancka i niebezpieczna. Jeśli XIX wiek nauczył kapitalizm żyć z ruchem, to pierwsza połowa XX wieku – żyć z katastrofą. Epoka wojen światowych przyniosła pamięć ruin, hiperinflacji i upadku banków. Niepewność przestała być zwykłą zmiennością. Stała się doświadczeniem egzystencjalnym. Przyszłość przestała wyglądać jak rynek możliwości, a zaczęła przypominać obszar minowy. To logika ponura, ale rozpoznawalna. Nie każde zło historyczne rodzi się z braku kalkulacji. Czasem rodzi się z kalkulacji zamkniętej w zbyt wąskim horyzoncie. Rynki finansowe nie zachowywały się tak, jakby wielka wojna była oczekiwana. Część elit gospodarczych wypierała możliwość wojny, ponieważ jej uznanie burzyłoby ich modele biznesowe i obraz świata. To przykład oczekiwań obronnych. Informacja niewygodna zostaje odrzucona, ponieważ jej przyjęcie wymagałoby przebudowy całej mapy interesów. Mechanizm ten można ująć w brutalnej maksymie. To, co nie powinno być prawdą, nie może być prawdą. Elity gospodarcze miały silną motywację, by nie wierzyć w wojnę, dlatego że sygnały nie pasowały do świata, w którym chciały nadal żyć. Oczekiwania są funkcją interesu ontologicznego. Gdy fakty grożą unieważnieniem sposobu życia, rośnie skłonność do wyparcia. Wyparcie nie jest brakiem informacji, jest informacją unieszkodliwioną psychicznie. Sama wojna zmieniła warunki uczenia się. Gdy konflikt trwał, rynki aktualizowały oczekiwania w odpowiedzi na konkretne zdarzenia. Początkowe przekonania zderzały się z nowymi sygnałami, a prawdopodobieństwa uległy korekcie. Oczekiwania uczyły się przez krew, dług i statystykę frontu. Po wojnie nastąpiło coś, co pokazuje ambiwalencję oczekiwań. Traktat wersalski był dla Niemiec upokorzeniem, ale w wymiarze gospodarczym ograniczenie armii mogło tworzyć swoistą dywidendę pokoju. Jednak interpretacja wersalska stała się w Niemczech paliwem urazy silniejszej niż chłodna kalkulacja oszczędności. Najbardziej dramatycznym szokiem okresu międzywojennego była hiperinflacja. Pieniądz to język wartości. Gdy ten język się rozpada, ludzie tracą zdolność orientacji. Hiperinflacja demoralizuje zmysł proporcji. Każdy staje się mimowolnym ekonomistą, bo musi przeliczać wartość pieniądza szybciej niż potrafi żyć. Thomas Sargent interpretował zakończenie hiperinflacji jako dowód znaczenia wiarygodnej zmiany reżimu. Aby oczekiwania inflacyjne wygasły, społeczeństwo musi uwierzyć, że zasady gry naprawdę się zmieniły. Państwo może uchwalić reformę, ale nie może ustawą zadekretować zaufania. Lata 20. przyniosły euforię i spekulacyjne anima spiritus. Bańka spekulacyjna jest wspólnotą oczekiwania. Krach 1929 roku zniszczył tę wspólnotę. Wielki kryzys pokazał, że załamanie oczekiwań może wciągnąć gospodarkę w spiralę deflacji i paraliżu inwestycji. Pesymizm staje się samospełniającą się prognozą. Wtedy polityka gospodarcza musiała nauczyć się zarządzania oczekiwaniami. New Deal Franklina Delano Roosevelta był próbą zmiany reżimu oczekiwań. Jeżeli liderzy potrafią wiarygodnie zmienić oczekiwania, mogą uruchomić zachowania, których nie wymusiłyby same przepisy. W takim układzie kontrakt staje się dokumentem oczekiwań. Umowy bywają szczersze niż ideologie. Epoka międzywojenna dowodzi, że trauma błędnej polityki rodzi lęk przed powtórką. W gospodarce wojennej państwo narzuca horyzont zdarzeń, lecz prywatni aktorzy zabezpieczają się przed jego nietrwałością. To anatomia strachu i kalkulacji. Wielkie kryzysy przeobrażają pamięć społeczną. Kto analizuje rynek bez uwzględnienia pamięci, patrzy na człowieka bez blizn. W świecie po 1914 roku przyszłość staje się możliwością powtórki katastrofy. Teoria oczekiwań warunkowych pozwala zrozumieć, dlaczego New Deal musiał oddziaływać nie tylko na budżet, ale i na wyobraźnię. Kiedy przyszłość pęka, trzeba odbudować zdolność społeczeństwa do wiarygodnego myślenia o jutrze. Bez tego pieniądz staje się papierem, a rynek tłumem bez kompasu. W świecie radykalnej niepewności najgroźniejszym błędem nie jest brak danych. Jest nim pycha, wiara w jeden niezawodny model rzeczywistości. Kto dysponuje tylko jednym kluczem do przyszłości, z determinacją będzie próbował otwierać nim wszystkie drzwi. Nie zauważy jednak, że niektóre prowadzą prosto do piwnicy pełnej prochu. Czy zatem prawdziwa racjonalność polega na doskonaleniu prognoz, czy raczej na pokorze wobec faktu, że przyszłość zawsze przychodzi przebrana za sygnały, których nie potrafimy w pełni odczytać?